Radio Kraków Kultura.
Moim gościem jest Patryk Buchak, fotograf, też podróżnik, który odwiedził kilka ciekawych miejsc na świecie. Cześć.
Cześć, dzień dobry.
Chciałbym zacząć nie od fotografii, tylko od tego, jak trafiłeś do fotografii, czyli z tego, co wyczytałem w twojej biografii, zaczynałeś jako DJ. I co się stało, że porzuciłeś muzykę na rzecz, no jednak zupełnie innego medium?
Trochę zmęczenie materiału. Ja rozpocząłem swoją przygodę z muzyką elektroniczną we wczesnych latach 2000, w sumie pod koniec nawet lat 90. I zająłem się najpierw organizacją imprez, bookingiem artystów. To robiłem wiele lat. Następnie zacząłem nieśmiało też gdzieś tam pogrywać i w końcu po kilku latach żmudnej pracy z gramofonami, z płytami winylowymi, wtedy to tak to wyglądało, i udoskonaleniu rzemiosła i takiej nabycia pewności siebie do tego, aby publicznie prezentować swoją wizję w muzyce elektronicznej. Miałem to szczęście być we właściwym miejscu i we właściwym czasie. Taki przełomowy moment to był 2005 rok, gdzie w Poznaniu otwierał się już dzisiaj kultowy i legendarny klub Esku, czyli taka kontynuacja Esculapas, też słynnego klubu, który wcześniej swoją działalność równocześnie z Warszawską Piekarnią czy ze Sopockim Sfinksem, to były takie trzy najmocniejsze kluby, i w tym 2005 roku zostałem rezydentem tego klubu. I to był najlepszy, taka złota era muzyki elektronicznej do mniej więcej 2011 roku, gdzie przede wszystkim liczyło się to, aby przyjść do klubu, słuchać muzyki i tańczyć. I nic innego się nie liczyło. Muzyka była dla nas najważniejsza i dla ludzi, którzy przychodzili, dla całej społeczności klubowej, wtedy tylko to się liczyło. I tego w 2011 roku ja zacząłem obserwować już rok wcześniej takie zmęczenie trochę na scenie klubowej i pewnego rodzaju zmianę, niekoniecznie na lepsze. Pracowałem też w radiu, uwielbiam radio, także dzięki, że mogę tu dzisiaj z tobą porozmawiać.
Wszyscy kochamy radio.
Prowadziłem 2 lata audycję właśnie związaną z muzyką klubową i stwierdziłem, że to jest troszeczkę droga, być może donikąd też dlatego, że ja nie produkowałem swoich utworów. Nie byłem producentem, jakby nie czułem się dobrze i do dzisiaj to nie jest mój świat, żeby siedzieć przed komputerem i klikać godzinami i układać klocki w programach. To nie mój świat. Więc stwierdziłem, że nie będę konkurował, a że już wtedy, jak wspominałem, lata 90., ja jestem z końca lat 70., więc stwierdziłem, że nie będę jakby się ścigał i konkurował z tą młodą falą, bo nie mam szans. Oni młodzi produkowali już komputery, ja jestem z czasów analogowych, a ci młodsi ludzie jakby na scenie, urodzili się z komputerem w dłoniach już, a dzisiejsi się rodzą z telefonem w dłoniach. Także stwierdziłem, że chyba czas na zmiany. Ja też lubię zmiany, stąd też podróże. I doszedłem do wniosku, że ten świat wizualny ma wiele, wiele wspólnego ze światem muzycznym. Polega to trochę na podobnych warstwach, czyli jakiejś edycji, selekcji utworów czy edycji zdjęć i opowiadaniu historii. Więc dość płynnie przeszedłem z muzyki na stronę wizualną.
Zanim o twojej najnowszej wystawie, która dzisiaj o 20 w Galerii Poprzecznej w Miechowie będzie miała swój wernisaż, chciałbym cię zapytać o twoje poprzednie duże projekty. Zacznijmy może od projektu Zamknięte, który miał wystawę w 2019 roku. Zacząłeś pracę w 2014 chyba nad nim, tak, jeżeli dobrze to sprawdziłem. I to była wystawa o Iranie, kobietach przede wszystkim. No, Iran jest na ustach wszystkich od dłuższego czasu. Ty byłeś tam w 2014-2015 roku, kiedy to było jeszcze zupełnie inne chyba miejsce niż dzisiaj. To może powiedzmy 2 słowa o czym były te fotografie i skąd się wzięły, co opowiadały, jak wyglądała w ogóle twoja przygoda z Iranem.
Tak, to też był taki moment, gdzie ja postanowiłem skonfrontować się z tym, czego się nauczyłem, studiując trochę fotografię, będąc na różnych kursach, spotykając się z różnymi wykładowcami, osobami ze środowiska fotografii. I stwierdziłem, że doszedłem do takiego momentu, gdzie jakby nie wiedziałem, jak mam to wszystko jakby urealnić, co z tym wszystkim zrobić, i doszedłem do takiego wniosku jakby też intuicyjnie, że potrzebna mi jest jakaś taka stuprocentowa sytuacja, gdzie nie będzie nic poza drogą, aparatem i mną jako jednostką, czyli to była podróż solowa. To stwierdziłem, że muszę znaleźć destynację, która będzie w cudzysłowie trudna, która będzie wymagała ode mnie kompetencji i jakby poszukania tych kompetencji nie tylko fotograficznych, ale też jakby poznać trochę przy okazji siebie jako człowieka, czyli postawić się poza tą słynną już strefą komfortu. I dość banalnie to się jakby zaczęło, bo przeglądając internet, zauważyłem na jednej ze stron biletów lotniczych, biura podróży, bilet do Teheranu za 749 zł, jak dzisiaj to pamiętam. To był 2015, no, początek 2015. I zadzwoniłem do mojej dziewczyny i mówię: ona, słuchaj, jest taki bilet. Destynacja wydaje się groźna, w cudzysłowie, trudna, ale cena jest przystępna. To może po prostu ja ten bilet kupię, a potem się zastanowię, co z tym fantem mam zrobić, bo przyznam szczerze, o Iranie zbyt wiele wtedy nie wiedziałem. I to był taki początek, gdzie kupiłem z wyprzedzeniem kilkumiesięcznym na ponad miesiąc pobytu w dwie strony bilet i zacząłem przygotowania do wyjazdu na wielu warstwach. Przede wszystkim zacząłem dowiadywać się, ile tylko mogłem czytać. Też się spotkałem z ludźmi po iranistyce o tym, czym Iran jest, jaka jest jego historia i gdzie jest tam, tak jak wspomniałeś. To był kraj bardzo mocno hermetyczny, z ciężkimi sankcjami wtedy, niedostępny w pewnym sensie. Kraj, w którym turystyka była minimalna i raczej zorganizowana najczęściej, czyli taka, że jeździł autobusik i pokazywał jakieś turystyczne przystanki i ciekawe miejsca. Ja poszedłem do tego w takim stylu backpackerskim, reporterskim, czyli tylko ja, notatnik, aparat, trochę rzeczy, plecak i w drogę.
Bohaterkami twoich zdjęć, nie tylko w tym projekcie, ale w ogóle, są najczęściej kobiety. Fotografujesz kobiety gdzieś właśnie mieszkające gdzieś poza tymi centrami, będące poniekąd niewidzialnymi i oczywiście żyjącymi w trudnych warunkach, szczególnie w takim miejscu jak Iran. Dlaczego kobiety jeszcze może, powiedzmy, w sensie, kim były te bohaterki tych zdjęć?
Znaczy, tak w ogóle to uważam, że to jest ważne, to jest ważny temat. Patriarchat ma się dalej dobrze na wielu płaszczyznach i uważam, że to jest temat, o którym trzeba mówić, który trzeba pokazywać, te konteksty różne wyciągać, gdzieś o tym opowiadać, więc stąd takie feministyczne, powiedzmy, podejście. Uważam się za feministę i uważam, że to jest ważne i jak nie do końca mi się podoba, jak świat został przez mężczyzn urządzony. Zresztą to, co dzisiaj się dzieje, pokazuje, co jest tak naprawdę dla wielu mężczyzn ważne, czy najważniejsze, i niekoniecznie to jest dobre dla nas. Nie mam takie wrażenie, że gdyby więcej kobiet mogło świat urządzać, być może czas na jakąś właśnie zmianę, chociaż ciężki to jest temat trochę, żeby do tej zmiany jakieś doprowadzić. Na przykładzie Iranu to też widzimy, prawda? Więc w wielu miejscach na świecie tak po prostu jest i staram się o tym jakby mówić, bo uważam, że trzeba. Jeśli chodzi o Iran, to tak jak wspomniałem, poszukałem takiego tematu, który jest, nazwijmy to, niedotknięty czy niepokazywany, i podczas tego researchu odnalazłem wątek ludzi wiatru, czyli Bandari, ludu Bandari, który zamieszkuje południową część Iranu. tam dokładnie, gdzie dzisiaj toczy się konflikt, czyli Zatoka Perska, wyspa Ormos, tam gdzie w tej chwili mężczyźni działają.
Tak. No właśnie chciałem się zapytać, czy masz jakiś kontakt na przykład z ludźmi, których poznałeś tam wtedy dzisiaj, jak to wygląda z ich perspektywy, no, ten brutalny konflikt?
Szczerze powiem, nie mam. Jakby po powrocie i sfotografowaniu całej tej mojej drogi, bo rozmawialiśmy o tym, jak to wyglądało, jak gdzieś po prostu z Teheranu po paru dniach zacząłem podróż, stwierdziłem, że Teheran to jest jakby odrębna planeta, na której trzeba by spędzić dużo, dużo czasu. Ogromne miasto, żeby wejść w tą tkankę. Ja pracuję w ten sposób, że nie mam na miejscu kogoś, kto przygotowuje mi grunt pod projekt tak zwanego fixera. Po prostu jadę i wszystko na miejscu wypracowuję i to jest to postawienie siebie w tej trudnej sytuacji, gdzie kompetencje nabyte, intuicja, na której polegam mocno, moja osoba gdzieś staram się to wszystko po prostu wypracować w takim stylu, starym stylu oldschoolowym, nazwijmy to. No i jadąc z północy na południe Iranu, fotografowałem po prostu to, co widziałem, ludzi, przede wszystkim ludzi, krajobrazy te monochromatyczne, silne i prowadzone tą intuicją i takim wyczuciem, przypadkiem, szczęściem, nie wiem jak to sobie chcemy nazwać, no dotarłem na to południe, spotykając po drodze wielu fantastycznych ludzi. To była podróż życia wtedy absolutnie tak serdecznych ludzi, pomocnych, otwartych, autentycznych. Wcześniej nie spotkałem jakby w takiej liczbie, po prostu Irańczycy są niesamowici. I miałem kontakt z ludźmi, których poznałem, częścią tych ludzi. Zresztą Irańczycy są tacy, że jak dasz im swój numer komórkowy, miałem lokalny wtedy, to będą do ciebie dzwonić bardzo często. I tak właśnie śmiesznie było, że ja podczas tej podróży otrzymywałem bardzo dużo telefonów z zapytaniem: mister, gdzie jesteś? Mister, co robisz? Mister, przyjedź do mnie do domu, chciałbym ugościć ciebie, zaproponować ci obiad, chciałbym ci zaproponować schronienie, żebyś mógł się przespać. Trudno w Iranie było spać w hotelu czy hostelu. Najczęściej to spałem po prostu u ludzi spotkanych gdzieś po drodze. No i dotarłem na to południe i ci ludzie Bandari, to było bardzo, bardzo hermetyczne wtedy środowisko i nawet napotkani po drodze Irańczycy mówili do mnie, że sfotografowanie kobiet Bandari, bo taki był mój cel, to są kobiety, które noszą piękne maski na twarzach, bardzo kolorowe burki, które też trochę czadory, które też zaprzeczają takiemu stereotypowemu myśleniu, że islam musi być czarny. Tam jest bardzo kolorowy, są wpływy afrykańskie, portugalskie. Gdzieś tam niesamowicie to wygląda od tej strony wizualnej. I Irańczycy wspominali, że to jest niemożliwe, bo raz, że religia zabrania fotografowania kobiet, a dwa, że to jest bardzo hermetyczne środowisko i ja miałem taki cel właśnie, że muszę to zrobić po prostu.
O fotografii rozmawiamy w poranku Radia Kraków z Patrykiem Bułhakiem. Za chwilę wracamy do rozmowy.
Tu Radio Kraków Kultura.
Przed przerwą rozmawialiśmy z moim gościem Patrykiem Bułhakiem, fotografem, o jego projekcie irańskim. Teraz chciałbym porozmawiać z tobą o twoim kolejnym dużym, ciekawym projekcie. Porzucone córki Tygrysa, czyli twoja wyprawa na Sri Lankę w 2019 roku, tak?
Dobrze. Tak.
Powiedz, kim są córki Tygrysa, którym razem fotografowałeś i poprzez właśnie swoje zdjęcia chciałeś opowiedzieć, rozumiem, ich trudną, skomplikowaną historię.
Tak, Porzucone córki Tygrysa to opowieść o kobietach mniejszości tamilskiej zamieszkującej północną część Sri Lanki i też trochę centralną. Sri Lanka, raj na ziemi, piękna wyspa. Tam po pierwszej wizycie rodzinnej na wakacjach stwierdziliśmy, że kurczę, trzeba przyjechać jeszcze raz. Niesamowita wyspa, mała, która ma naprawdę dużo zaoferowania. Bardzo łatwa w podróżowaniu, zachęcam, jeśli ktoś może tam się wybrać, naprawdę jest to przeżycie duże. Natomiast Szukając więcej informacji o Sri Lance, zorientowałem się, że ta północno-wschodnia część wyspy jakby jest, nic tam nie ma. I zacząłem pytać lokalną społeczność, a co tam się znajduje, czy tam warto pojechać i tak dalej. No chciałem jakby zwiedzić całą tą wyspę, ile tylko to możliwe jakby było logistycznie. No i stwierdzili oni, że tam nic nie ma, tam nie jedź. No mam taką naturę, zresztą fotografia jakby też jest o tym, że jeżeli czegoś nie ma, to znaczy, że tam jest temat. I, no i po krótkim researchu oczywiście znalazłem informację opowiadającą o krwawej, długiej wojnie domowej pomiędzy większością syngaleską, mniejszością tamilską. I zainteresował mnie fakt, co 10 lat po skończeniu wojny, czyli wojna skończyła się w 2009, no pogromem tamilskiej mniejszości, krwawym, okrutnym, szczególnie ta ostatnia faza wojny była straszna. Z dwóch stron oczywiście, to nie jest tak, że ja się opowiadam za którąś stroną, ale tą narrację taką oficjalną znałem, a interesowało mnie to, co mają do powiedzenia Tamile, czego się mogę dowiedzieć tam na północy, gdzie nic nie ma, więc przygotowałem się i spakowałem sprzęt i pojechałem poszukiwać ludzi na północny wschód. Mhm. I kobiety, no już teraz nie podam tobie statystyk, ale liczba wdów to chyba była około 80 tysięcy wdów w tamtej części wyspy. W tej kulturze, jak kobieta, która staje wdową, nie ma najłatwiej, prawda? Mhm. Więc to mnie zainteresowało, jaki jest ich los i co oni, one myślą na temat tego, co się wydarzyło, w jakiej są sytuacji. Nie mogłem znaleźć niczego na ten temat, żadnego projektu. Jednak jedna z książek, do dzisiaj liczymy zabitych, brytyjskiej autorki, reportaż, no tak mną wstrząsnęła, że stwierdziłem, że pojadę tam do źródła. Ta książka opowiada o Tamilach, którzy uciekli. Wiele, wiele, wiele osób, zresztą po wojnie 100 tysięcy Polaków uciekło do Iranu, wracając na chwilę do Iranu. Tutaj wiele tysięcy Tamilów musiało uciekać, bo groziła im śmierć albo więzienie, więc ta książka opowiada o tych, którzy uciekli. Ja stwierdziłem, że pojadę posłuchać i opowiedzieć o tych, którzy zostali.
No właśnie ten styk właśnie tych dwóch światów, świata surferów, świata turystyki tej takiej, no pocztówkowej trochę, nie? Zderzony właśnie z tą wyspą, z tą częścią wyspy, która zostaje zniszczona. No jak te właśnie, bo wiem, że interesowały cię też takie nie tylko ludzie, ale też te ruiny tego świata, trochę zarastające roślinnością. No taki po prostu zniszczony kawałek świata, na którym ludzie no trwają. Ciężko chyba powiedzieć, że to jest już jakieś takie pełne życie, tylko raczej właśnie takie trochę trwanie w takim bezczasie. No, czekanie na nie wiadomo na co trochę, nie? Jakby tak. Trochę świat taki beznadziejny, nie?
Trudny świat, tak. I fajnie to opisałeś. Dokładnie takie jest wrażenie, jak jesteś tam na miejscu, że oni jakby trwają w tym braku przyszłości jakby dla siebie. Najczęściej pojawia się wątek tego, że tylko i wyłącznie chodzi tym kobietom, rodzinom o to, aby jakoś zapewnić przyszłość dzieciom. To jest jakby cel, dla którego tak naprawdę żyją. Wiele osób z PTSD, ze stresem, z traumami nieprzepracowanymi, bez systemowej pomocy. Ta część wyspy jest niedofinansowywana, nie ma dobrej komunikacji, nie ma dobrej jakości dróg. To, co im zostało, to wspólnota. I tak naprawdę widziałem, jak siebie wspierają. Są oczywiście jakieś NGOsy, którzy przyjeżdżają na jakieś pozarządowe programy, które pomagają, ale to są takie czasowe. Nie ma czegoś systemowego, co by mogło jakby pomóc im odbudować się. Poza tym tam nadal, gdzie w tej części Sri Lanki, gdzie realizowałem ten materiał, co parę kilometrów jest jakiś pułk wojskowy, możesz spotkać żołnierzy z karabinami, którzy obserwują dalej mniejszość tamilską i jakby pokazują swoją, demonstrują swoją siłę i to, że są, że tak powiem, cały czas na widoku i że to się już nigdy nie ma powtórzyć, to co się wydarzyło wcześniej. Więc tak, ja jakby też myślę, że to są ważne rzeczy, rzeczy z tego powodu, że to był taki konflikt, który nie był na pierwszych stronach gazet, nie był newsowy. Ten kawałek świata nie bardzo kogoś interesował i mam wrażenie, że nadal poza surferami i turystyką nie bardzo kogoś interesuje, więc stwierdziłem, że to jest bardzo ważne i że warto o tym opowiedzieć.
Jednym z może najmocniejszych zdjęć z tego projektu, z tej wyprawy jest portret kobiety, która bała się pokazać swoją twarz. Jest na zdjęciu, są tylko jej oczy, czoło i włosy. Możesz opowiedzieć o niej? Kim ona była? Kim ona jest? Jak na nią trafiłeś? I dlaczego bała się pokazać twarz całą?
No, to była najtrudniejsza rozmowa. Ja przeprowadziłem rozmowy z bohaterkami. Na wystawie nie ma wszystkich bohaterek, ale to była najtrudniejsza rozmowa. Akurat ta kobieta ma trójkę dzieci i jest mocno straumatyzowana, jest mocno chora, nie ma pracy i jest z trójką dzieci, więc to jej mąż zginął podczas walk. Więc ona bardzo, bardzo obawiała się tego, że może zostać rozpoznana, że mogą być konsekwencje. Poza tym myślę, że ten strach, który w niej jest, lęk ogromny i trauma, no naprawdę ciężka, powodowała, że ona jakby nie chciała zgodzić się na portret. Ja wtedy stwierdziłem, że to jest tak mocny ładunek, że energetyczny i w ogóle ta sytuacja jest tak trudna, że zaproponowałem wykonanie takiego portretu właśnie, żeby nie dało się jej rozpoznać i gdzieś tam tym głównym, tą główną osią jest ten jej wzrok, który jest na dole kadru i jest bardzo, bardzo mocny i jakby zaufała mi i pokazałem jej to zdjęcie, to nie jest zdjęcie kadrowane.
Ono wygląda trochę jakby, na pierwszy rzut oka jakby było źle skadrowane tak. I to jest też taki mocny element tego.
Tak, ale właśnie w ten sposób pomyślałem od razu na miejscu, że taki portret zrobię i on no jest mocny. Jej historia, no długo dochodziłem do siebie po tej rozmowie. To było trudne dla mnie, a nie wyobrażam sobie, jak trudne musiało być dla niej, dla bohaterki.
Jak to wygląda w praktyce, że przyjeżdża biały mężczyzna z jakiegoś drugiego końca świata, pewnie z kraju, którym pewnie nawet nie słyszeli albo wiedzą bardzo niewiele i przychodzi i mówi, że chce sfotografować. Wiem, że trochę upraszczam teraz, ale jak to wygląda? Jak wyglądają te rozmowy na początku przynajmniej?
No właśnie ja też gdzieś tam na jakimś festiwalu fotografii jakaś osoba mówiła, że w sumie jak jedzie jakiś biały człowiek z super kraju i gdzieś tam chodzi i sobie pozwala na fotografowanie tych ludzi i tak dalej. Jak wspomniałem, no wcześniej jakby nie widziałem takiego projektu, niczego nie było, no więc sobie zadałem pytanie, czy to, że ja jestem biały i z Europy, z dobrostanu jadę, że tak powiem, to ma mnie wykluczyć z tego, dlatego że jestem facetem. Tu wracamy trochę do feministycznego podejścia. Ideą feminizmu jest brak wykluczenia, więc jakby...
No. Nie, tutaj nie mam wątpliwości. Bardziej mi chodzi o to, tak. jak reagują właśnie bohaterki tych zdjęć. Tak,
podejrzanie.
Też bariera językowa jest olbrzymia, tak. Prawda?
Tak jak w Iranie byłem brany za szpiega i chcieli mnie aresztować, tak tutaj podobna sytuacja, że może mnie ktoś przysłał. Nie chcieli mi zaufać. To wymagało czasu i gdzieś tam jakichś rozmów. Nie mogę zdradzać szczegółów, bo nigdy nie wiemy, kto nas słucha. Ale w końcu udało mi się spotkać. I to jest ciekawe, bo jechał jakiś chłopak, nastolatek, na rowerze. Ja sobie tam siedziałem na kamieniu, obserwowałem świat, te ruiny fotografowałem, o których wspomniałeś. I wydawał mi się bardzo, bardzo inteligentną miał buzię ten chłopak. I jego zapytałem, czy mówi po angielsku. Okazało się, że trochę mówił. I opowiedziałem mu, no oczywiście nie mówiąc wszystkiego, że interesuje mnie ta część tutaj, że wiem, że tu turyści nie przyjeżdżają. I faktycznie byłem rodzynkiem, byłem jedyny. Wyróżniałem się na tle lokalnej społeczności. Oczywiście mocno było mnie widać. Natomiast mimo wszystko nikt na mnie nie zwrócił uwagi. Żołnierze też się zastanawiają, dlaczego mnie wojsko nie pyta. Dlaczego, bo mijałem nie raz. Dlaczego nie są zainteresowani, co ja z tym aparatem małym, tam na szczęście małym robię. No bo tam nie ma czego zbytnio fotografować. To zajęło ponad tydzień, żeby doprowadzić do spotkania, gdzie z lokalną społecznością porozmawiałem przy herbacie i opowiedziałem im, jaki jest mój cel, zdradzając stopniowo, po co przyjechałem, żeby tak im dać troszeczkę też przemyśleć. No i pewnego dnia zadzwonił telefon i przyjechał po mnie człowiek, który mnie gdzieś tam woził i pokazywał, bo samemu musiałbym tam spędzić kilka miesięcy, żeby dotrzeć do tych śladów takich, które są na zdjęciach. Porzucone przedmioty osobiste, ubrania, torby różnego rodzaju podczas ucieczki cywilów w ostatniej fazie na skrawek plaży. Tam nadal to jest, nadal to jest na zdjęciach. Tam nadal to leży. Też się zastanawiałem, dlaczego to leży. Dlaczego tego nikt nie posprząta? Raz, że wojsko to jest jakieś tam trofeum, a społeczność lokalna nie chce, żeby ten ślad zaginął.
Rozmawiam z Patrykiem Buchakiem, fotografem. Za chwilę przejdziemy po przerwie do najnowszego twojego projektu, czyli Locked Pictures, który ma dzisiaj swój wernisaż w Galerii Poprzecznej w Miechowie. Proszę z nami zostać.
Tu Radio Kraków Kultura.
Rozmawiam z Patrykiem Buchakiem, fotografem, o jego projektach. W poprzednich dwóch wejściach rozmawialiśmy o twoich już historycznych projektach, a teraz chciałbym w końcu przejść do tego, co być może najważniejsze, czyli najnowszej wystawy, która dzisiaj ma swój wernisaż w Miechowie. Podkreślam to już któryś raz, bardzo państwa zachęcam. Każdy, kto ma możliwość udać się do Miechowa albo mieszka gdzieś blisko, no zachęcam do galerii. Galeria Poprzeczna, bardzo ciekawe miejsce. No ale tak, Locked Pictures to się nazywa. I właśnie czym są te zamknięte obrazy? Może zacznijmy właśnie od tego trochę enigmatycznego, ale bardzo ciekawego tytułu.
Właśnie Locked Pictures, zmiana duża w podejściu do fotografii, bo ja pojechałem do Amazonii, znowu daleka podróż, gdzieś, aby opowiedzieć o dziewczynach, kobietach, szamankach, które jakby coraz śmielej jakby wchodzą w te role i już nie tylko faceci są szamanami. Zresztą wcześniej też tak bywało, ale teraz jakby na szczęście gdzieś coraz częściej takie sytuacje mają miejsce, że kobiety pełnią te role takie najważniejsze w ludach i miejscach, które zamieszkują. I tam na miejscu okazało się, że dżungla mocno zweryfikowała i las mnie i cały ten projekt. I to nie było w ogóle proste, to było bardzo skomplikowane. Udało się dotrzeć do kobiet, chociaż mężczyźni nie do końca byli chętni, aby mnie tam dopuścić, chociaż byli uprzedzeni, jaki jest cel podróży. Natomiast to, z czym wróciłem, materiał, który przywiozłem do domu, jakby na miejscu już tego nie czułem, że to nie jest to, że ta historia nie jest absolutnie kompletna. Bym powiedział, że nawet była jakaś powierzchowna dla mnie. Poza tym tam do mnie w lesie dotarło, że to moje spojrzenie na to, że ja nie chcę pokazać chyba tych portretów pięknych kobiet w makijażach i w pięknych, kolorowych ubraniach i gdzieś prezentować tego na wystawie jako kolejny. Nie czułem już tego podejścia, tam na miejscu do mnie to też dotarło, że ta droga chyba jest skończona, że to nie tędy. I te obrazy już tam wtedy gdzieś zablokowały mi się w głowie, gdzie jakby w takim podejściu w ogóle do fotografii, nie? Że to nie może być tak, że jakby to moje spojrzenie z tego aparatu w tym konkretnym przypadku jest nie na miejscu. To, tam nie ma tej historii, o których wcześniej rozmawialiśmy, że to jest tak ważna historia, o której trzeba powiedzieć i to, że ja jestem białym facetem, jakby nie ma nic do rzeczy w tym. Tutaj stwierdziłem, że nie tędy droga, że nie opowiem tego w ten sposób. I wróciłem, ten las mnie zweryfikował trochę, doprowadził do takiej kapitulacji. I jakby o tym szczerze mówię, że wróciłem w cudzysłowie trochę z niczym. Że miałem poczucie, że nie zrealizowałem materiału. I to było trudne, musiałem przepracować gdzieś. Dlaczego tak się stało? Co się we mnie zmieniło? Nie? Co w tym lesie, w tej dżungli zrozumiałem? No właśnie to, żeby tego nie pokazywać. Nie? Żeby to zablokować.
To może powiedzmy, co w takim razie jest na tych zdjęciach, jeżeli rozmawialiśmy o tym, czego nie ma, a teraz może powiedzmy o tym, co się udało jednak pokazać, zrobić, stworzyć, to co będziemy mogli oglądać dzisiaj.
Ja jakby zdokumentowałem dużo, a na samej ekspozycji to będzie takie doświadczenie jakiejś percepcji, jakieś takie wejście nie w pojedyncze zdjęcia, ale wejście w taki świat, który razem z kuratorem Kubą Szkudlarkiem, który właśnie wydobył to, o czym to jest, nie? Wydobył tą moją emocję, wydobył ze mnie to nasze zderzenie dwóch osobowości różnych, gdzieś doprowadziło nas do tego, co dzisiaj można zobaczyć w Galerii Poprzecznej o 20:00, otwieramy wystawę. Tak naprawdę to jest instalacja, to wykracza poza taką klasyczną prezentację fotografii. To jest takie wejście w ten świat i w tą moją emocję, która tam na miejscu we mnie była. Staraliśmy się to ująć przy pomocy obrazów, przy pomocy obiektu, przy pomocy dużych bardzo też formatów i gdzieś opowiedzieć o tym, czym ta dżungla jest i jakim jest w sumie organizmem, który gdzieś zweryfikował mnie jako podróżnika, mnie jako człowieka, mnie jako fotografa. I trochę to jest właśnie o emocji, o tym świetle też, które tam jakby decyduje, co możesz pokazać, a czego nie. No bo to światło tam tak, fotografia to światło, prawda?
Tak, tak.
Tam to światło decyduje samo, gdzie jest i co widać. Za chwilę już tego nie ma, nie widzisz. I gdzieś, no jest, to jest doświadczenie. To jest przyjście na taką wystawę, jest pewnego rodzaju doświadczeniem i takim przeżyciem jakby emocji. Mhm. Może tak.
Tak, no tutaj się ciśnie na usta ta jedna z moich ulubionych radiowych fraz, czyli szkoda, że państwo tego nie widzą, ale mogą państwo zobaczyć dzisiaj także w internecie. Pokazywałeś mi parę zdjęć z samej wystawy, jakby z making of. Bardzo to wygląda ciekawie. Wydaje mi się, że też ta, popraw mnie, jeżeli to moja interpretacja jest jakaś nie do końca właściwa, ale z pewnej głębi o tych dwóch projektach, które rozmawialiśmy wcześniej, czyli ten sri lański i ten irański. Tam chodziło o pewną głębię, o pewne zajrzenie pod to, co umyka spojrzeniu, co gdzieś tam jest na marginesie schowane, niewidoczne przede wszystkim ludzi. A tutaj właśnie jest coś innego. Tutaj jest pewna szerokość, chyba wydaje mi się też, spojrzenia, które, no właśnie, co z tobą jeszcze zrobiło? Jakby mówiłeś o świetle, to też jest bardzo ciekawy temat, że on jest tutaj rozstrzygający w wielu kwestiach. Czasami oślepia, czasami się pojawia cień. Tutaj jest pewna powierzchnia, tak bym powiedział, zewnętrze. O, to jest też takie dobre słowo.
Tak, no fajnie, to też tak w poetycką stronę idziemy.
No bo jak inaczej rozmawiać o fotografii? Też rozmawialiśmy w przerwie o tym, jak możemy o technikaliach rozmawiać, ale to powiedzmy jest ta, no, ludzi, którzy się znają trochę na tej technicznej stronie, a my tutaj właśnie, ja jako amator i osoba lubiąca bardzo fotografię, ale też nie znająca się na technicznej stronie, chcę właśnie z tobą rozmawiać o tych metaforach, które też ty masz w głowie, pewnie robiąc trochę te zdjęcia i szukając jakiegoś ujęcia.
Tak, wcześniej rozmawialiśmy o tym takim dokumentalnym, reporterskim podejściu. Tamten las zweryfikował, że to odeszło, że las jakby zrobił ze mną to, że odeszła ode mnie jakby, czy ze mnie wyszła ta chęć posiadania obrazu jako takiego trofeum, nie? Że jedziemy, fotografujemy, pokazujemy kogoś w jakimś kontekście. Tam jest, to było takie dość mistyczne doświadczenie. O Amazonii w ogóle możemy rozmawiać na wielu warstwach. Teraz bardzo popularna jest właśnie turystyka do takich plemion w celu, właśnie Europa, świat zachodni jedzie tam w celu leczenia swoich jakichś traum, lęków, poprzez jakąś medycynę naturalną tych rdzennych osób tam, tych rdzennych ludzi. To jest jedna, ale to znowu się zrobiła taka mistyczna turystyka, dość mocno spłaszczona. Ja mam na zdjęciach ceremonię ayahuaski i tak dalej. Też stwierdziłem, że to zablokujemy. To doszliśmy do wniosku, że nie będziemy tego, nie będziemy w ogóle promować tego w jakiś sposób, że ten kapitalizm, ten świat zachodni, tam też w tej chwili dolar mocno rządzi tym lasem i tym, co się z nim dzieje. Wycinanie masowe dżungli. Te wszystkie rzeczy gdzieś mi się tam wyświetliły. Bardzo trudno tam w ogóle jest być. Mamy ogromny upał, ogromną wilgotność, sięgającą prawie 100%, i musimy być w długich rękawach, w długich spodniach, w wysokich butach, bo ten las nas chce zjeść. I nawet spanie takie w prymitywnych warunkach w nocy też duże obciążenie psychiczne na początku, bo wszystkie organizmy, wszystko słychać, to cały czas żyje, to cały czas gdzieś wchodzi, gdzieś tam owinięty tą moskiterą musisz przeżyć, nie? Na początku, nie wiem, idziesz pod prysznic, masz wielkie pająki, które po prostu my, ludzie, intruzi tam wchodzimy i im przeszkadzamy, więc na wielu warstwach trudna rzecz, z drugiej strony to piękne doświadczenie, udało się zmaterializować to przeżycie, doświadczenie tego lasu, wejście w tą dżunglę głęboką, udało się z Kubą Szkutlarkiem, z kuratorem wystawy zmaterializować w postaci pięknej instalacji, która widzom też pozwoli to w pewnym sensie przeżyć, wejść tam w środek tej dżungli amazońskiej i poczuć coś z tego, z tych wszystkich emocji, których ja tam doświadczyłem. Więc myślę, że to w taki sposób zrealizowana ta wizja jest naprawdę atrakcyjna.
To może na koniec jeszcze dwa słowa o pewnym ważnym dla ciebie, pewnej klamrze może też dla naszej rozmowy, bo na początku rozmawialiśmy o twoim odejściu od muzyki na rzecz fotografii, a dzisiejszy wernisaż w Galerii Poprzecznej w Miechowie będzie miał też ten element właśnie pewnego ważnego chyba dla ciebie powrotu do tej przestrzeni muzycznej.
Tak, to jest ciekawe, że gdzieś to doświadczenie tego mistycznego lasu, tej pięknej natury i tego, co tak naprawdę ważne, to, czego, na co coraz mniej zwracamy uwagę, niszcząc wszystko wokół siebie, las jakby spowodował we mnie po 15-letniej ciszy powrót za DJ-kę i nagranie miksa, który opowiada też o tej podróży, o tym lesie, o tych przeżyciach w warstwie dźwiękowej, więc ten set, który jest u mnie na SoundCloudzie, jest takim przedłużeniem tego przeżycia i tej wizualności w sferze dźwięku i też opowiada, jakby no jest to duży storytelling, cała ta podróż muzyczna razem z tą wizualną, którą stworzyliśmy w Galerii Poprzeczna, tworzy całość.
No to jeszcze raz, tylko dla przypomnienia, dzisiaj o 20, ale też przez cały miesiąc, do 12 września, tak? Będzie można oglądać, czy dłużej?
Dłużej. Znaczy ja z Miechowa tutaj to przyjechałem w 30 minut pociągiem, więc jeżeli państwo macie ochotę, to ja was serdecznie wszystkich zapraszam dzisiaj na 20 do Galerii Poprzeczno. To jest naprawdę kawałeczek. Samochodem tak samo jest bliziutko, bo widziałem, że jest teraz, działa obwodnica, wszystko można.
Tak, Miechów jest coraz bliżej
Krakowa. Mam nadzieję, że Kraków się, reprezentacja Krakowa jakaś do nas dotrze. Miechów, super miejsce, galeria jest niesamowita, z wspaniałą energią, super ludzie wokół niej skupieni. O 20 zaczynamy i wystawa potrwa do 17 października. Także zapraszam, Galeria Poprzeczna.
A do kiedy jeszcze tylko powiedz?
Do 17 października.
Do 17 października.
Także to dwa miesiące chwila. Mamy, żeby tam tego doświadczać. Zachęcam i zapraszam.
Radio Kraków Kultura.